Dziś w programie sprawdzimy, na jakich zasadach już od maja będzie można nocować w lubuskich lasach. Powiemy o tym, jak zatrzymać wodę w ogrodzie, a na koniec o naturalnych sposobach na zdrowe włosy. Sylwia Misiak, zapraszam na Lubuski Szlak Natury. Rozpoczynamy od rozmowy Zofii Popieleckiej z Kamilą Kasperską z Anielskich Ogrodów. Sprawdzamy, w jaki sposób w ogrodzie można zatrzymać wodę. Pytamy o niemarnowanie deszczówki i wody ogółem.
Lubuski Szlak Natury. Ogród.
Zbieramy deszczówkę w mauzery tak zwane, czyli pojemniki, które są podpięte pod rynny. Zbieramy również w beczki, które są porozstawiane latem po ogrodzie. To jeszcze ma też taką funkcję, że zazwyczaj są to czarne beczki, które się nagrzewają. W związku z tym ta ciepła odstana woda jest korzystniejsza też do podlewania wielu roślin. Główną i zasadniczą sprawą, jeżeli chodzi o podlewanie, o wilgotność, o zatrzymywanie deszczu, jest jakość gleby, jaka jest w ogrodzie. Jeżeli będziemy mieli ziemię na przykład piaszczystą, wysuszoną, jeżeli gleba będzie bogata w próchnicę, to będzie ona zatrzymywała tą wilgoć na dłużej, ponieważ ona działa wtedy jak gąbka. Chodzi o to, że taka lekko wywyższona rabata jest cieplejsza, szybciej się nagrzewa, a z drugiej strony posadzone są tutaj hortensje, które mają płytki system korzeniowy i potrzebują też jednocześnie dosyć dużej wilgoci. Jest to stanowisko na pełnym słońcu, w związku z tym utrzymanie tej wilgoci jest utrudnione. Dlatego też ta ściółka trocinowa pozwala nam przykryć korzenie i zachować wilgoć. Czyli jeżeli spadł deszcz, tak bardzo upraszczając, spadł deszcz lub okresowo podlaliśmy te krzewy, to ta ściółka ogranicza parowanie. W związku z tym ta wilgoć jest dużo dłużej zachowana.
A co o tej porze właściwie dzieje się w Anielskich Ogrodach? Można zauważyć, że to życie dopiero budzi się tak naprawdę.
Wszystko dopiero rusza tak naprawdę. Przyroda zaczyna pracować. Widzimy, że zaczyna kwitnąć forsycja, widośliwy, drzewa owocowe, zaczynają nabrzmiewać dopiero te pąki. No my oczywiście ze swojej strony robimy już rozsady, można tutaj zerknąć przez okienko, widać, tak, prawda? Tak. Na przykład kapusta biała, kapusta czerwona, kapusta pak choi. W tej chwili mamy sałaty masłowe, sałaty głowiaste, rzodkiewkę, kalafior, bazylię czerwoną, bazylię miniaturową, część tutaj majeranku. To są akurat rośliny, które przetrwały zimę ze względu na to, że są w kopule sferycznej, ale tych sadzonek też już jest sporo. Mamy wysiane już sporo ziół, pomidory, papryki, to jeszcze są nawet w domu na parapetach tak naprawdę, bo tam jest jeszcze cieplej. Są porozdzielane zgodnie z tym, jakich potrzebują temperatur.
Czyli to jest to wszystko to, co za kilka miesięcy będzie na naszych stołach na pewno.
Tak, no oczywiście z utęsknieniem czekamy, aż minie 15-17 maja, zimnych ogrodników i zimnej Zofii przestaną nam tak bardzo zagrażać nocne przymrozki, bo mimo, że zdarza nam się kilka dni ciepłych, to jeszcze nie jest pora na to, żeby takie rośliny wysadzać do gruntu. Dopiero po tych właśnie zimnych ogrodnikach i zimnej zoszce będziemy pikować. No i na to czekamy oczywiście. Dopiero wtedy tak naprawdę ruszy taka mocna uprawa. No i tak naprawdę wtedy to już niektóre warzywa to będzie można szybko się doczekać plonów, chociażby na przykład na rzodkiewki, sałatę, takie pierwsze nowaliki.
Od maja lubuszanie będą mieli okazję spędzenia nocy w lesie. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze w każdym z 20 nadleśnictw wyznaczy obszary, gdzie miłośnicy takiej rekreacji będą mogli przenocować. Pilotaż akcji trwał przez ostatni rok. W regionie prowadzony był w Lubsku. Materiał Marty Czechowskiej.
Lubuski Szlak Natury. Las.
Projekt jest pokłosiem rocznego pilotażu bushcraftu i survivalu w lasach państwowych.
Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Poprzednio był to okresowy projekt, on trwał niewiele ponad rok i obejmował kilkadziesiąt lokalizacji w całej Polsce. Okazało się, że projekt został przyjęty bardzo dobrze. I my tutaj, myśląc także o takich rodzinach z dziećmi, które również do tego projektu nam się zgłaszały i w lesie chciały nocować, podjęliśmy taką decyzję, właściwie dyrekcja generalna podjęła taką decyzję, że ten projekt będzie miał charakter stały, będzie pod nową nazwą Zanocuj w lesie i obejmie wszystkie nadleśnictwa w całej Polsce.
A jak to na naszym regionalnym gruncie będzie wyglądało? Czy te tereny, gdzie będzie można zanocować, są już jakoś zewidencjonowane, czy dopiero się dowiemy?
Póki co we wszystkich naszych nadleśnictwach mamy ich 20 w naszej regionalnej dyrekcji. Trwają rozmowy na ten temat i osoby, które za ten projekt są odpowiedzialne, postarają się wytypować jak najbardziej atrakcyjne lokalizacje dla turystów. Przede wszystkim będzie to las. Nie będzie żadnej dodatkowej infrastruktury. Nadal w lesie ognia palić nie możemy. Poza wyjątkiem tego obszaru w Lubsku, ponieważ wszystkie te pierwotne obszary objęte zostały dodatkowo taką możliwością palenia oczywiście nie ognia, tylko kuchenek turystycznych, które możemy ze sobą mieć. No i 20 takich lokalizacji podamy już 1 maja. Wtedy one znajdą się w banku danych o lasach. To jest taka strona internetowa, ale także aplikacja mobilna, którą można sobie ściągnąć na telefon. My byśmy chcieli, żeby to było miejsce przede wszystkim atrakcyjne. Myślę, że będą to miejsca zróżnicowane, ponieważ będzie ich 20, to będziemy starali się gdzieś tam urozmaicić takie obszary dla turystów, którzy zechcą odwiedzić na przykład wszystkie. Myślę, że w okresie pandemii to jest świetna propozycja. Po pierwsze las, teren, przestrzeń, ten survival. Myślę, że wielu osobom jest potrzebny w tych czasach. Ja jeszcze dodam, bo to jest istotne, że takiego pobytu nie musimy zgłaszać w nadleśnictwie, pod warunkiem, że tych osób łącznie w grupie jest nie więcej niż 9 i nocujemy w lesie 2 noce maksymalnie. Jeżeli chcemy być większą grupą oraz dłużej, musimy do konkretnego nadleśnictwa złożyć odpowiednie zapytanie, wniosek.
Były w ogóle już zapytania tutaj na naszym terenie, w Zielonej Górze na przykład, o takie atrakcje?
Jak najbardziej. Pilotażowy projekt w Lubsku cieszył się ogromnym powodzeniem i w ubiegłoroczne wakacje mieliśmy bardzo dużo pytań. Co nas zdziwiło, zdarzały się również rodziny z młodszymi dziećmi, które w tym lesie nocowały. Oczywiście byli bushcrafterzy z takich znanych grup w Polsce. A jeśli chodzi o ten rok, to już mamy tych zapytań naprawdę sporo. Cieszymy się z tego. Po tym pilotażu widzimy, że grupy, które z lasu właśnie w taki specyficzny sposób korzystały, były odpowiedzialne, nie śmieciły za bardzo, nie było żadnych incydentów z ogniem albo bardzo takie sporadyczne. Także raczej nie boimy się o las, bo wiemy, że to są osoby, które kochają przyrodę i dlatego w tym lesie chcą nocować.
I na koniec w takim razie pytanie, jak się przygotować do takiego pobytu nocowania w lesie? Mamy jeszcze chwilę do majówki.
Odsyłam do strony Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Ukazał się świetny artykuł i filmik z jednym z leśników, który też przy okazji jest takim survivalowcem. I on pokazuje w bardzo fajny, taki zabawny sposób, jak do tego lasu właśnie na taką wycieczkę się udać, co koniecznie trzeba ze sobą zabrać i jak po prostu w tym lesie być bezpiecznym.
Lubuski Szlak Natury to także porady i rozwiewanie mitów, także tych związanych z ekologią i naturą. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z trychologiem Agnieszką Zając o naturalnej pielęgnacji głowy i włosów.
Lubuski Szlak Natury.
Jak możemy dbać o skórę głowy, wykorzystując to, co mamy w kuchni? I czy takie sposoby babcine, typu wcierki z jajek, to jest dobry pomysł? Czy mamy tu już jakąś aktualniejszą wiedzę, która podpowiada nam, co wykorzystywać, a czego jednak absolutnie nie?
No ja jako trycholog niestety muszę odradzić takie metody. Ja wiem, że internet huczy i jest tam mnóstwo różnych przepisów, bogatych w to, co można nałożyć na skórę głowy. Jednak proszę mi wierzyć, że przy badaniu kamerą trychologiczną tutaj w gabinecie, kiedy widzimy, jak wygląda kondycja skóry głowy, widzimy również, że osoby, które nakładają organiczne rzeczy na skórę, to są często osoby, które potem mają różne choroby skóry głowy, ponieważ czy to jajko, czy to jakiś olej, czy to jakaś oliwa, czy to czosnek, czy to nafta, to wszystko powoduje, że razem z potem, złojem oraz z martwym naskórkiem tworzy to idealne środowisko do rozwoju bakterii. Państwo myjecie głowę co 3 dni. Proszę sobie wyobrazić, że robicie w misce taki koktajl, taki miks wszystkich tych substancji, które chcecie nałożyć na skórę głowy i zostawiacie to na parapecie okna, czyli w miejscu ciepłym, w miejscu dostępu tlenu i w miejscu nasłonecznionym, zostawiacie to na 3 dni. Jak to potem będzie wyglądało, tak? Czy po takich 3 dniach nałożycie sobie to na głowę? No nie. Ale jak nakładamy to na głowę, to już nie widzimy, co na tej skórze się dzieje. A tam się dzieją naprawdę potem różne rzeczy. Więc absolutnie nie. Kiedyś nasze babcie z tego korzystały, niektóre były nawet bardzo zadowolone. Ale znowu, ale tak, myślimy o tym, dlaczego tej babci włosy wypadały. Jeżeli babcie wypadały włosy, ponieważ ona miała niski poziom żelaza ponieważ na przykład była po porodzie i po karmieniu piersią, to pijąc herbatę z pokrzywy, ona sobie ten poziom żelaza podniosła, jedząc mięso czerwone, on się jej podnosił naturalnie, dodatkowo jeszcze opłukiwała sobie skórę głowy, załóżmy tym naparem z pokrzywy, tak? I to wszystko przynosiło efekt. Ale dzisiaj, w dzisiejszych czasach, te przyczyny wypadania są różne. Jeżeli panie macie problemy z tarczycą, to nie pomoże wam to, że będziecie sobie wylewały na głowę pokrzywę, czy ją nawet piły. Jeżeli mamy problemy z tym, że organizm jest wycieńczony i mamy liczne niedobory, to musimy się wzmocnić w sposób taki szybki i trafny. Jeżeli mamy chorobę skóry głowy, to nie możemy stosować preparatów przypadkowych albo organicznych, jakichś jajek, bo to tylko pogłębi problem. Apeluję też do Państwa o rozsądek, szukając złotych środków w internecie na super maski naturalne, po prostu się zastanówmy, czy nam to bardziej nie zaszkodzi.
A jeśli chodzi o pielęgnację samych włosów, czy tutaj olejki możemy włączać?
A tutaj jak najbardziej, ponieważ włos jest wytworem martwym na skórka i panie, które mają włosy rozjaśnione, często borykają się z ich suchością, tak? Mówimy na to porowatość włosa, ponieważ proces rozjaśniania włosa wymaga tego, aby użyć środków rozjaśniających, które nam ten włos przesuszają. Przede wszystkim jest to amoniak. I wówczas o taką łodygę włosa, samo to, co jesteśmy w stanie dotknąć, tak, o czym mówimy, o włosie. O włos można wtedy zadbać przy pomocy olei, na przykład świetny, do tego jest olej arganowy bądź rycynowy. Możemy również zadbać przy pomocy preparatów z keratyną, albo takich preparatów, które będą delikatnie natłuszczać, nawilżać skórę głowy. Polecam też te saunę na skórę głowy, albo właśnie maski, tak? Maski bogate w keratynę, różne oleje, różne witaminy. Co ma na celu taka maska? Taka maska ma na celu wygładzić łodygę włosa, wygładzić, ułatwić rozczesanie, nabłyszczyć ją i spowodować, że włos będzie ładniej wyglądał. Natomiast pamiętajmy, to jest pielęgnacja mająca na celu poprawić wygląd łodygi włosa, bo jeżeli chcemy włosy wzmacniać, to wzmacniamy je od wewnątrz, a nie od zewnątrz maseczkami czy olejkami.
Dziś to już wszystko. Sylwia Misiak, do usłyszenia.